Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 22 kwietnia 2009 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Dawid. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błyński, usłyszą Państwo przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego, Janny Bernhardt, aktualności muzyki klasycznej, felieton teatralny Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz drugą część historii audycji polskich RFI autorstwa Jerzego Sowińskiego. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż, RFI. Grupa astronomów ujawniła dzisiaj odkrycie ogromnego obiektu kosmicznego o niejasnych konturach. Wbrew pogłoskom, jakie rozeszły się niezwłocznie na światowych giełdach, nie jest to jednak nadciągające z kosmosu widmo ożywienia gospodarczego, lecz gigantyczny bąbel gazowy rekordowej wielkości 55 tysięcy lat świetlnych, czyli rozmiarów bagatela Drogi Mlecznej, na której się znajdujemy, drodzy słuchacze. Wiek tego balonika sięga początków wszechświata, czyli bagatela 14 miliardów lat. Astronomowie wybałuszyli oczy i patrzą w to cudo najlepszym sprzętem dostępnym na świecie. Ale poza imieniem, jakim je ochrzcili Himiko od imienia legendarnej królowej japońskiej, nie wymyślili dotąd nic i w ogóle nie mają żadnej pewności, co to właściwie jest. Mówi Paryż RFI. Pani Hillary Clinton oświadczyła, że Iran może się spodziewać bardzo surowych sankcji w razie porażki dialogu w kwestii irańskiego programu nuklearnego. Administracja amerykańska zamierza odtąd uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach grupy zaangażowanej w te rozmowy, gdzie poza Stanami Zjednoczonymi zasiadają Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Chiny i Rosja. Jesteśmy gotowi wyciągnąć rękę do Iranu, powiedziała pani sekretarz stanu. Przygotowujemy jednak bardzo surowe sankcje w razie odrzucenia naszych propozycji lub porażki tych rozmów. Tymczasem Ahmadinejad skrytykował dzisiaj w publicznym wystąpieniu Baracka Obamy za bojkot konferencji w Genewie, podczas gdy tłum skandował śmierć Ameryce i śmierć Izraelowi. Syria ustami szefa swej dyplomacji poparła dzisiaj skandaliczne wystąpienie Ahmadinejada na konferencji, twierdząc, że cieszy się ono poparciem w większości świata arabskiego. Ambasador Francji w Genewie, Jean-Baptiste Mattei, potępił też dzisiaj tę mowę pełną nienawiści, podczas której, jak wiadomo, przedstawiciele 22 krajów Unii Europejskiej, którzy nie bojkotowali konferencji, opuścili salę. Czechy, sprawujące prezydencję Unii, wycofały się z niej po przemówieniu. Human Rights Watch, organizacja obrony praw człowieka uczestnicząca w obradach, nawołuje obecnie te kraje, w tym Stany Zjednoczone, do podpisania ostatecznej deklaracji tej konferencji. W zamian za to ustępstwo dotyczące wzmianki o zniesławianiu religii, Teheran uzyskał usunięcie z tego tekstu wszelkiej wzmianki o prześladowaniu homoseksualistów, którzy, jak wiadomo, w Iranie oburzeni są karą śmierci. Mówi Paryż RFI. Po kilkudniowym rozpogodzeniu spadły dzisiaj nowe, niedobre wieści tyczące sytuacji gospodarczej świata. Widzę w kosmosie obiekt o niejasnych konturach, a to Piotr Błoński, który ma dla Państwa wyjaśnienia w tej sprawie.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy po raz trzeci w tym roku obniżył swoje prognozy wzrostu gospodarczego na świecie. Światowy PKB skurczy się według niego 1,3%, co stanowi największą zapaść od ponad pół wieku. Tę korektę w dół MFW tłumaczy przede wszystkim opartym o najnowsze analizy przekonaniem, że stabilizacja rynków finansowych zajmie czas dłuższy niż przewidywano i to mimo energicznych starań rządów. Przełamania tej tendencji i początku ożywienia gospodarczego MFW spodziewa się dopiero w roku 2010 i to dzięki krajom wschodzącym i rozwijającym się, podczas gdy w większości krajów rozwiniętych spodziewa się on w przyszłym roku stagnacji. Kluczowe znaczenie ma oczywiście gospodarka amerykańska, której produkt skurczy się w tym roku o 2,8%, a rosnąć zacznie dopiero w połowie przyszłego roku, co sprawi, że całoroczny wzrost będzie zerowy. Ta prognoza jest bardziej pesymistyczna niż równoległa prognoza Rezerwy Federalnej. Najgłębszą recesję przeżyją Rosja, Ukraina i kraje WNP. Średni spadek wyniesie w tym roku 5,1%, tyle że gospodarki tych krajów przebudzą się troszkę szybciej i uzyskają lekko pozytywny wynik w 2010 roku. Najbardziej dotknięta zostanie Ukraina, -8%, Rosja, -6%. MFW zauważa, że wszystkie te kraje są odporniejsze na kryzys niż w 1998 roku, ale kryzys obecny ujawnił ich wielką zależność od kapitałów międzynarodowych, którego skutkiem były dewaluacje i odpowiednie zwiększenie zadłużenia przedsiębiorstw finansujących się za granicą. MFW spodziewa się też bolesnego załamania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Turcji. Średnio minus 3,7 w tym roku, plus 0,8 w przyszłym. Najbardziej ucierpią Republiki Bałtyckie. W całym regionie zależność od kapitału zagranicznego MFW ocenia jako nadmierną. Komentując te prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w oczekiwaniu na posiedzenie ministrów finansów G20 w Waszyngtonie w końcu tego tygodnia, sekretarz skarbu USA Timothy Geithner oświadczył, że, cytuję w przybliżeniu, cały świat potrzebuje ożywienia gospodarki i systemu finansowego USA, ale w takim samym stopniu USA potrzebują dla swego dobrobytu, aby cała reszta świata powróciła na drogę wzrostu gospodarczego. Timothy Geithner zapewniał o wspólnej woli wdrożenia deklaracji londyńskiego szczytu G20, a agencje podkreślają, że wielokrotnie wymienił jako właściwy forum właśnie G20, ani razu nie wspominając o G8, z czego wyciągają wniosek, że Waszyngtonowi zależy naprawdę na rzeczywistych postępach ogólnoświatowej regulacji finansowej.
Mówi Paryż RFI. W Londynie rozpoczął się proces dwóch mężczyzn podejrzanych o bestialskie zamordowanie rok temu dwóch studentów francuskich na stypendium w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Związani, zakneblowani, zostali oni poddani torturom i wreszcie zamordowani ponad 200 uderzeniami noża. Ich mieszkanie podpalono dla zatarcia śladów. Daniel Sonex, lat 23, przyznał się do włamania do ich mieszkania, przeczy jednak wszystkim innym zarzutom. Drugi oskarżony, 34-letni Nigel Farmer, przeczy w ogóle wszystkiemu. Dzisiejsze posiedzenie sądu miało charakter formalny. Prawdziwa rozprawa zacznie się w piątek. Prawo angielskie zakazuje ujawniania jakichkolwiek elementów śledztwa przed procesem, który potrwać może miesiąc. W przeciwieństwie do Francji, też w Wielkiej Brytanii rodziny ofiar nie mogą być stroną w takim postępowaniu. Mówi Paryż RFI. W Afryce Południowej odbyły się dzisiaj wybory parlamentarne, w których Afrykański Kongres Narodowy potwierdzi swoją dominację w parlamencie, choć jego przewaga nad innymi partiami zapewne się skurczy z 70% 5 lat temu do 65% lub nawet 60%, a więc poniżej 2/3 umożliwiających zmiany w konstytucji. Ostatni sondaż mówi jednak o 67%, który takie zmiany umożliwia. Czwartym prezydentem kraju po zniesieniu apartheidu zostanie Jakub Zuma. Postać w najbliższym stopniu kontrowersyjna. Jego zdecydowanym przeciwnikiem jest laureat pokojowej Nagrody Nobla biskup Desmond Tutu. Obserwatorzy nie spodziewają się jednak gwałtownego zwrotu na lewo, co mogłoby wywołać fatalne skutki z gospodarcza, czego Zuma mógłby dokonać, by przypodobać się związkom zawodowym i komunistom. Bezrobocie w kraju wynosi 30%. A przestępczość należy do najwyższych na świecie. Mówi Paryż RFI. Eurodeputowani zamierzają zajadle bronić praw internautów przeciwko zakusom na ich dostęp do sieci pod pretekstem ratowania twórczości artystycznej. Jak wiadomo, przepychany obecnie we Francji projekt ustawy dotyczącej walki z piractwem internetowym zakłada odcięcie dostępu po dwóch poważnych ostrzeżeniach. Eurodeputowani mają zamiar dokonać tego na podstawie szerszego pakietu ustaw o telekomunikacji. Socjalistka francuska Catherine Trottmann, członek Komisji Parlamentarnej w Strasburgu pracującej nad tym pakietem, zwróciła się z uroczystym apelem do Europejskiej Rady Ministrów, zapewniając, że decyzje ustawodawcze na szczeblu jednego tylko narodu nie mogą przeważyć w konflikcie z interesem 27 narodów europejskich. Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przywróciła w poniedziałek poprawkę wykluczającą wszelkie ograniczenia w swobodnym dostępie do podstawowych praw i swobód użytkowników bez decyzji wymiaru sprawiedliwości. Jedyny wyjątek mogłyby tu stanowić zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, co w tym wypadku, jak wiadomo, nie wchodzi w grę. Parlament raz już przyjął tę poprawkę ogromną większością głosów. W pierwszej lekturze odrzuciła ją jednak Europejska Rada Ministrów pod naciskiem Francji. Daniel Cohn-Bendit mówi wręcz o szantażu francuskim. Francuski projekt ustawy o skrócie ADOPI ma ponownie stanąć na forum zgromadzenia 29 kwietnia. Przewiduje on powołanie kolejnej wysokiej komisji państwowej, która nadzorować ma przepływ treści za pośrednictwem internetu i stosować tak zwaną stopniową ripostę pod adresem użytkowników. Zwolennicy polityki twardej ręki wobec użytkowników internetu użyją z pewnością argumentu, który podsunęła im dzisiaj Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego. Sprzedaż nagrań spadła w zeszłym roku o dalsze 8%, a legalna sprzedaż internetowa nie powetowała tych strat. W Stanach Zjednoczonych spadek jest najwyższy i wynosi 19%, to prawie 1/5. W Europie tylko 6%, ale to już wystarczy. Wzrost odnotowano tylko w Azji, ale jest on ledwo widoczny gołym okiem, 1%. 1%. Głównym oskarżonym jest tu oczywiście nie jakość produkcji firm płytowych, uchwaj Boże, lecz nielegalne ściąganie muzyki z internetu. Tymczasem wedle badań statystycznych to właśnie internauci uprawiający ten proceder, zarówno w odniesieniu do nagrań, co do filmów, kupują najwięcej płyt i najczęściej chodzą do kina. Według badań opublikowanych w tym tygodniu w Norwegii wydają oni na ten cel 10-krotnie więcej niż pozostali abonenci. Prasę poczytali sobie dzisiaj w Państwa imieniu Krzysztof Rutkowski i Anna Bernhard.
Przed kilkoma dniami Dominique de Villepin, były premier Francji i najszczerszy wróg obecnego prezydenta Nicolas Sarkoziego, choć tej samej partii politycznej, prorokował, że we Francji jest tak źle, że pewno wybuchnie rewolucja. Z materiałów prasowych wynika, że nie można takiego wariantu rozwoju sytuacji wykluczyć, ponieważ codziennie dochodzi do coraz ostrzejszych protestów robotników zwalnianych z pracy w różnych regionach tego pięknego kraju. Libération zamieściło informacje o nowych formach rewolucyjnego protestu na pierwszej stronie, nad wielką fotografią prezydenta Francji, który z właściwą sobie swadą rozprawiał we wtorek w Nicei, jak się zabierze do walki z przestępczością, jak srogo będzie karał złodziei i chuliganów, jak zaostrzy przepisy i jak zaprowadzi porządek. Na fotografii na pierwszej stronie Libération za perorującym prezydentem widzimy zasłuchane twarze wysokich oficerów policji i żandarmerii w nienagannie wyprasowanych mundurach. Na pierwszej stronie Le Figaro też odnajdujemy fotografię prezydenta pod tytułem artykułu złożonym wielką czcionką. Sarkozy podejmie twardszą walkę z niebezpieczeństwami. Obok fotografii Sarkoziego znajdujemy na pierwszej stronie Le Figaro zdjęcie aktorki Audrey Tautou, tej, która grała słynną Amalię z Montmartre. Tautou tym razem gra rolę Coco Chanel w filmie biograficznym wchodzącym w środę na paryskie ekrany. Najwięcej miejsca widmu rewolucyjnemu we Francji poświęca jednak Le Parisien. Na pierwszej stronie wielkie litery wykrzykują konflikty społeczne wysokiego napięcia, a na drugiej stronie fakty, analizy, opinie. Bo jednak dziwnie się we Francji robi i nieco niebezpiecznie. We wtorek po południu zrozpaczeni robotnicy z fabryki Continental w Compiègne, którzy najpierw wzięli dwóch dyrektorów jako zakładników przez wiele godzin, i więzili ich, nie pierwszy to wypadek sekwestracji szefów przedsiębiorstw w tych nieciekawych i ponurych czasach we Francji, każdego niemal dnia jakiś dyrektor, potulny jak dziecię, jest zamykany przez zbuntowane załogi w jakimś biurze lub komórce. A zatem robotnicy wpadli do siedziby podprefektury w Compiègne i zaczęli niszczyć sprzęty państwowe, wyrzucać przez okna komputery oraz bezcześcić inny sprzęt należący do władz republiki. Powód gniewu? Nieprzychylny dla załogi wyrok miejscowego trybunału, który zezwala na przeniesienie fabryki do Rumunii, chociaż fabryka przynosi zyski we Francji. Byliśmy barankami, a teraz staliśmy się lwami, powiedział jeden z działaczy związkowych po dokonaniu dzieła spustoszenia. W Le Parisien znajdujemy m.in. wywiad z politologiem Stefanem Rozesem, przewodniczącym Rady Analiz i Perspektyw. Na pytanie, dlaczego napięcie społeczne we Francji tak wzrosło, politolog odrzekł. Od czasu pierwszych, nagłośnionych przez media przypadków sekwestracji, zrozpaczeni pracownicy używają tego środka po to, by dać o sobie usłyszeć. Te środki posiadają trojaki sens. Po pierwsze, stanowią wyraz beznadziei. Po drugie, stanowią środek wyrażania rozpaczy z nadzieją na pomyślne negocjacje. Po trzecie, w niektórych wypadkach stanowią one manifestacje poglądów politycznych. Rozes stwierdził ponadto, że w bardzo licznych przypadkach rozwój sytuacji przerósł związki zawodowe, które przestały panować nad załogami. Władza we Francji została zapędzona w ślepy zaułek, twierdzi politolog. Nie bardzo wie, jak ma reagować. Do tej pory nie doszło do żadnej policyjnej interwencji w wypadku zamykania szefów przez załogi. Załoga fabryki Continental również pustoszyła siedzibę podprefektury bez przeszkód. W Le Parisien znajdujemy ponadto wyznanie jednego z zamkniętych dyrektorów. Powiedział on, że załoga dała mu do spania brudny i cuchnący materac oraz że obawiał się on o życie i zdrowie. Innymi słowy, bał się, że go lud pobije, więc poskarżył się dziennikarzom paryskiego dziennika. Czy we Francji wybuchnie rewolucja?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde zamieszcza wywiad z Jordanem Belfortem, który najpierw zbijał kokosy na Wall Street, a później został za to skazany na karę więzienia. Ten typowy Golden Boy spędził za kratkami 22 miesiące, miał więc czas przemyśleć całą sprawę. Wnioski zamieścił w swej powieści, która wkrótce zostanie zekranizowana pod okiem Martina Scorsese. Dziennikarki Le Monde zadały autorowi książki Wilk z Wall Street pytanie, czy nie ubarwił rzeczywistości, opisując powszechnie stosowane w świecie finansów praktyki będące na pograniczu legalności. Wszystko, co jest opisane w tej książce, jest prawdą. To historia mojego życia, odpowiada Jordan Belfort, który zaczął naiwnie swą karierę na Wall Street w wieku 23 lat, z przerażeniem odkrywając oszustwa i machlojki. 90% osób pracujących w tym środowisku, gdzie granica między ambicjami i zachłannością jest z trudem zachowywana, to ludzie uczciwi, czego nie można powiedzieć o pozostałych 10%. Przyznaje były obywatel tego świata, gdzie zysk za wszelką cenę jest niepisanym prawem. Aby wytrzymać to napięcie, traderzy często sięgają po kokainę i uciekają się do metod nie tyle nielegalnych, jak niemoralnych. Manipulowanie notowaniami na giełdzie, korzystanie z luk prawnych czy rajów podatkowych. Tymi metodami Belfort, jak sam opowiada, zarabiał 50 milionów dolarów rocznie. Jak to się stało, że żandarmi giełdowi potrzebowali 10 lat, by go przyłapać? Pada kolejne pytanie w Le Monde. Belfort nie ma wątpliwości, że instytucja ta jest pełna ludzi niekompetentnych, którzy w dodatku często zmieniają stanowiska, nie kończąc prowadzonych spraw. W ten sposób mogło dojść do horrendalnych afer w stylu Madoffa, a i dzisiaj sprawny oszust finansowy może zrujnować nawet cały kraj, jak na przykład Islandię. Przyczyn światowego kryzysu finansowego skruszony oszust upatruje w braku regulacji i zmowie polityków z finansistami. Ci ostatni, przechodząc z Wall Street do rządu, dbali o interesy swych kolegów i popierali spekulacje banków, co w prostej linii i całkiem legalnie doprowadziło do chaosu. Gdyby ktoś im powiedział stop, to można było uniknąć kryzysu. Nie ma wątpliwości Belfort. Czy administracja Obamy może ukrócić te praktyki, pytają dziennikarki. Belfort jest dobrej myśli, uważa, że teraz następuje zwrot w stronę większej moralności i sprawiedliwego podziału dóbr. Ale uwaga, historia lubi się powtarzać, przestrzega były finansista, który teraz robi karierę w świecie książki i filmu.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Zacznijmy dziś od symboli. Główny dziedziniec gmachu Parlamentu Europejskiego, zwany Agorą, nosi od wczoraj nazwę Agory imienia Bronisława Geremka. Odpowiednią tablicę odsłonił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, oddając hołd, cytuję, wielkiemu polskiemu patriocie i europejskiemu wizjonerowi, dla którego Europa była więcej niż wspólnym rynkiem, gdyż wierzył w Europę wartości, w centrum której znajduje miejsce człowiek. W uroczystości poza eurodeputowanymi uczestniczył syn Bronisława Geremka, Marcin. Jeszcze w styczniu tego roku Prezydium Parlamentu Europejskiego podjęło decyzję o nadaniu 3 miejscom w parlamencie nazw upamiętniających parlamentarzystów, którzy przyczynili się w sposób szczególny do integracji europejskiej. Tymczasem toczy się sesja plenarna i eurodeputowani zatwierdzają kolejne dyrektywy. Już w pierwszym czytaniu miażdżącą większością głosów zatwierdzili oni ostatecznie obniżenie taryf telefonii komórkowej w roamingu, czyli rozmowach międzynarodowych. Szczególnie zyskują na tym nadawcy SMS-ów. Od 1 lipca tego roku koszt wysłania SMS-u za granicę nie będzie mógł przekraczać 11 centów euro. Dotąd maksymalna cena dochodziła niekiedy do 49 centów, a trzeba wiedzieć, że koszt rzeczywisty dla operatora wynosi około 1 centa. Natomiast przesyłanie danych, czyli głównie korzystanie z internetu przez komórkę, potanieje o prawie 70% i wynosić będzie od 1 lipca nie więcej niż 1 euro za megaoktet. Taryfy na rozmowy głosowe także będą stopniowo tanieć do 2011 roku, zgodnie z regulacją z roku 2007. Maksymalna stawka wyniesie 1 lipca 43 centy za minutę nadaną, 19 centów za otrzymaną. Chodzi cały czas oczywiście o rozmowy w roamingu. Eurodeputowani zatwierdzili także tę dyrektywę dotyczącą liberalizacji rynku energii w ostatecznej formie, która chroni zarówno wielkie firmy będące zarazem producentami i dystrybutorami energii, jak i konsumentów. Firmy te nie muszą wybierać między tymi dwoma specjalnościami. Wystarczy, że na przykład producent energii wydzieli sieć dystrybucyjną jako filię lub odda operatorowi w najem jako osobną strukturę. Konsumenci natomiast zyskują m.in. prawo zmiany dostawcy gazu lub elektryczności bez kosztów i w terminie zaledwie 3 tygodni. Dodajmy, że dyrektywa kładzie nacisk również na solidarność energetyczną krajów Unii Europejskiej, co może być podstawą do wykluczenia z rynku europejskiego tych firm zagranicznych, które są zarazem producentami i dystrybutorami. Trzecia zatwierdzona dziś dyrektywa to reforma systemu nadzoru międzynarodowych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwana Solvency II. Przynosi ona większą przejrzystość i ściślejsze kryteria dotyczące zabezpieczenia kapitałowego tych firm. Wprowadza się instytucje nadzoru dla poszczególnych grup krajów Unii. Określony zostaje poziom zabezpieczenia kapitałowego, poniżej którego instytucja nadzoru będzie interweniować automatycznie, i poziom, poniżej którego firmie grozi wycofanie licencji. A Komisja Europejska sposobi się do gruntownej reformy rybołówstwa, obejmującej drastyczne obniżenie kwot połowowych oraz liberalizację systemu ich przydzielania. Komisja wychodzi z założenia, że zdolności połowowe floty europejskiej są o 2/3 za duże, a system subwencji nieskuteczny. Proponuje więc stworzenie swoistego rynku kwot. Prawa do połowu, przyznane raz na zawsze poszczególnym przedsiębiorcom rybackim w poszczególnych krajach, będą mogły być przedmiotem handlu między nimi. Podobny system funkcjonuje z powodzeniem w Norwegii, Islandii, Nowej Zelandii i Australii. Niemniej i ten projekt spotyka się z ostrą krytyką ze strony małych przedsiębiorstw i indywidualnych rybaków. Przyczyny wyjaśnią na antenie RFI Gianpaolo Buonfiglio, prezes sekcji rybołówstwa COREGA, czyli Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej. Liberalizację Komisja Europejska zaproponowała w ramach globalnej reformy przekazywalnych praw do połowu. To według nas grozi zbytnią koncentracją europejskich praw do połowu w rękach wielkich przedsiębiorstw, z ogromną stratą dla drobnych firm rybackich, dla całej tradycji i kultury z tym związanej, no i dla gospodarki i sytuacji społecznej rybaków. Jeśli prawa do połowu będzie można wykupywać, to korzystać z tego będą silniejsze przedsiębiorstwa mające większe oparcie ekonomiczne, a drobne rybołówstwo zaginie.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Anton Czechow nie wychodzi z mody i dobrze, gdzie znajdziemy drugiego takiego badacza ludzkiego niespełnienia. Sezon obrodził realizacjami wujaszka Wani, niemal równolegle ze spektaklami paryskimi. Rosyjski reżyser Wieniamin Filsztyński przygotował majstersztyk aktorski w warszawskim Teatrze Polskim. Dopiero teraz mieliśmy okazję zobaczyć ten ważny spektakl, ale warto było poczekać. Niech na scenie wszystko będzie równie proste i równie zawiłe jak w życiu, tak pisał autor Mewy. Twórcy spektaklu w Teatrze Polskim uczynili z tego zdania swoje motto. Jak mi wiadomo, była to żmudna praca laboratoryjna, rozbudzona została wyobraźnia emocjonalna aktorów, analizowano najdrobniejsze szczegóły, ile kilometrów jest z Suły do Charkowa i dopisywano, a nawet rozgrywano losy bohaterów przed, w czasie i po trwaniu sztuki. Po co tyle zachodu? Ano po to, by jak najściślej zespolić się z graną postacią, sprawić, by kostium stał się częścią bytu aktora, by słowa, które wypowiada, oznaczały zaledwie wierzchołek góry lodowej, a pod nimi by wrzał wulkan uczuć, rozterek, żalu, że wyć się chce i narzuconego konwenansem milczenia. My, widzowie, odbieramy ten dramat jak swój, a przecież dobrze wiemy, że jesteśmy w teatrze. Ot paradoks aktora. Wieniamin Filsztyński, pedagog, reżyser, autor wielu spektakli i warsztatów reżyserskich w Rosji i za granicą, jest bezwarunkowym zwolennikiem tzw. metody Stanisławskiego. Wprowadził jednak do niej zdobycze XX i XXI wieku. Odrzucił estetykę mimetyczną, spuściznę Stanisławskiego i Niemirowicza-Danczenki, założycieli moskiewskiego teatru artystycznego, a pogłębił wiarygodność psychologiczną bohaterów. W rezultacie powstał spektakl, w którym na pierwszym planie są aktorzy. Reżyseria buduje wokół nich poetycką, nienamacalną, wewnętrzną przestrzeń sztuki, która rezonuje w nas jeszcze długo po wyjściu z teatru. Zanim o aktorstwie, słów parę o scenie, choć po prawdzie jedno i drugie splata się tu w immanentną całość. Prosta, pojemna jakościowo scenografia Aleksandra Orłowa przedstawia drewniany dom ziemiański. Zdjęcia na ścianach mówią o świetności przodków, proste meble dowodzą zbiednienia rodziny. To przemieszanie widać choćby w ubraniach Irina Czerednikowa. Wujaszek Wania nosi piękne lniane marynarki, wyciągnął je dla profesorowej, i letnie buty w tym samym jasnym kolorze. Sonia do pracy ubiera się z chłopska, ciężkie buciory nie pasują do jej delikatnej sylwetki, ale samotność i nieodwzajemnione uczucie do Astrowa postarzą ją już niedługo. Znikną atrybuty ziemiańskie, pozostanie pospolitość. Doktor Astrow też nosi się w zasadzie z chłopska, ale od święta wbije się w idealnie skrojony surdut, od aby nie zapomnieć, że jest dwóch inteligentnych ludzi w powiecie, on i Wania. Ostrą plamą w tej tonacji, przestrzeń rzeźbiona światłem przez Gleba Filsztyńskiego, wybija się para intruzów, a przecież właścicieli domu. Emerytowany profesor Serebryjakow z młodą żoną Heleną zjechali na lato, a może o zgrozo na zawsze. Ale wiejskie powietrze najwyraźniej im nie służy. Profesorem miotają reumatyzm i podagra. Do wyboru Helena zatacza się z nudów. Rozstawia wszędzie gąsiory z bukietami polnych kwiatów. To jedyne w zasadzie, co absolwentka konserwatorium muzycznego w Petersburgu i niedoszła pianistka, kto wie, gdyby kontynuowała karierę, może robić na głuchej prowincji. Dom żyje własnym życiem w labiryncie 26 pokoi i zbyt niskich dochodów. Domownicy błądzą, obsługując profesora i topiąc własne smutki na dnie kieliszka. W pijanym widzie Wojnicki Wania odpycha ściany jak niechcianą rzeczywistość, ale one posłusznie wrócą na swoje miejsce. Bunt zczezł jak słomiany ogień. Obsada błyszczy inteligencją. Zespół porusza ta sama potężna energia. Aktorzy zgrani są jak filharmonicy wiedeńscy. Mariusz Wojciechowski, wujaszek Wania, stworzył postać kabotyna, kochanego i działającego na nerwy, żalącego się i żałość budzącego, z którym szybko się identyfikujemy w naszym nienasyceniu życiem. Uroczy i urok siejący, więcej gada niż robi, dlatego pewnie doktor, który też dużo gada, ale coś jednak robi, sprzątnie mu prawie Helenę sprzed nosa. Mariusz Wojciechowski przyjął szekspirowską zasadę symbolu, kiedy wypisuje na podłodze kredą rachunek lat, to jakby skreślał na niej całe swoje życie. Jego główny oponent i model sukcesu podziwiany w młodości to profesor Serebryjakow. Krzysztof Kumor uczynił go godnym i nieznośnym, mimowolnie siejącym wokół siebie piekło, jakie tylko schorowany człowiek potrafi stworzyć najbliższym. Czyżby jego Serebryjakow przeświadczony był o własnej pospolitości i obarczał za nią odpowiedzialnością innych? Uderzający jest całkowity brak komunikacji u tego skądinąd profesora, który nie ma zamiaru cierpieć w samotności. Małgorzata Lipman to Helena piękna, zimna i do niczego nieprzydatna, epizotyczna postać w teatrze życia. Pancerz ten pęknie nieznacznie pod wpływem erotycznych zachodów doktora Astrowa. Tomasz Borkowski prowadzi tę postać ostro, nawet brutalnie, pożera jabłko, jakby pożerał Helenę i gdzieś ma jej skrupuły. Pozbawia doktora Romana romantycznych złudzeń. Wzrusza tylko bezradnością w scenie pożegnania, kiedy czeka, może Sonia i wujaszek go zatrzymają? Nie zatrzymują. Gdyby jeszcze aktor podparł prawdę sceniczną dokładną dykcją, zyskałaby na tym oryginalna interpretacja. Zakochana w nim, acz dyskretna Sonia, w roli tej widziałam Katarzynę Kołeczek, która dubluje ją z Katarzyną Stanisławską, jako jedyna chyba wierzy w sens cierpienia, ale wiarą swoją czystą i naiwną skazuje się na samotność. Katarzyna Kołeczek prowadzi ją prostolinijnie, bez cieni, przejmująco i współcześnie. To dla niej role w rodzaju przebaczającego. grającej Natalii Nikołajewny w adaptacji Skrzywdzonych i Poniżonych. Ilija Ilicz Tieliegin, zubożały ziemianin i przyjmak w domu Wojnickich, dzięki wyobraźni Dominika Łosia zyskał prawo istnienia. Postać zazwyczaj epizodyczna i niewdzięczna tu miota się między atakami astmy a dobrymi chęciami, modląc się po cichu, by nie zginął świat, który ukochał. Bez niego byłby to strindbergowski portret rodzinny, a tak Czechow otwiera drzwi na całą Rosję. Niech mi będzie wolno życzyć temu aktorowi ról charakterystycznych. Łucja Żarnecka jako stara niania emanuje ludową prostotą i wiarą prawosławną, ale wie, że na troski najlepszy kieliszeczek wódki. Obsadę kończą Barbara Dobrzyńska, zasuszona w lekturach i podziwie dla profesora wdowa Wojnicka, oraz Maciej Mikołajczyk jako zapatrzony w gwiazdy parobek podjada chleb zostawiony przez Astrowa, dowodząc pragmatyzmu śpiącego w ludzie. Kiedy akcja sztuki dobiega końca, maszyniści pokrywają okno sceny czarnymi drewnianymi panelami. Artyści ustawiają się na ich tle, jak do zdjęcia. Portret strumienny, zwrócił się do mnie mój sąsiad z widowni. Opowiedziana przez artystów historia pod batutą Wieniamina Filsztyńskiego żyje odtąd własnym życiem. Powraca leitmotywem, zatacza nowe kręgi i trwa, jak nieśmiertelny bas Fiodora Szeliapina.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Już wkrótce będziemy mieli w Paryżu wielką Foire de Paris, czyli ogromne, wielotematyczne targi paryskie. Zaczną się 30 kwietnia, więc więcej na ich temat za tydzień. Na razie mamy targi nieco mniejsze, ale również bardzo interesujące. Od 20 do 25 kwietnia w centrum wystawowym Paris Nord Villepinte odbywa się Intermat, czyli Salon Maszyn i Materiałów Konstrukcyjnych. Tu można zobaczyć najnowsze innowacje techniczne, najnowocześniejsze maszyny i poznać ostatnie technologie. Jest to wydarzenie na skalę światową. Zapowiedziane zostało już w roku ubiegłym, w marcu, w czasie jednego z trzech największych salonów tej branży, Conexpo w Las Vegas. Poprzedni Intermat miał miejsce 3 lata temu i powodzenie jego było ogromne. Organizatorzy musieli więc dołożyć wszelkich starań, aby w tym roku stanąć na wysokości zadania. Zgodnie z panującą obecnie modą, a miejmy nadzieję, że to zjawisko o wiele poważniejsze niż przejściowa, efemeryczna moda, tegoroczne spotkanie stawia w centrum zainteresowania materiały trwałe i ekologiczne oraz ochronę środowiska. To były główne kryteria oceny w konkursie o złotą, srebrną i brązową palmę w dziedzinie innowacji. Nagrody już zostały przyznane, a wręczone zostaną właśnie w czasie salonu. Targi to nie tylko miejsce, gdzie można kupić nowe maszyny, ale przede wszystkim takie, gdzie można zdobyć wszelkie informacje o nowinkach technicznych i technologicznych. Na to też stawiają organizatorzy, ponieważ obecny kryzys finansowy daje się mocno we znaki wszystkim. Francuscy rzemieślnicy inwestują w swoje przedsiębiorstwa o wiele mniej niż w latach poprzednich. Z niektórych sondaży wynika, że aż o połowę mniej. Więc i na targach z pewnością zostanie sprzedanych o wiele mniej maszyn. Warto jednak wiedzieć, co w trawie piszczy, bo przecież ten kryzys kiedyś musi się skończyć. Moda na ekologię to również moda na pojazdy hybrydowe, które są ponoć przyszłością transportu. Mają w nie być wyposażone zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy komunikacji miejskiej, ciężarówki, a także wielkie maszyny budowlane. Warto jeszcze dodać, że w czasie trwania salonu można nie tylko obejrzeć najnowocześniejsze maszyny, ale również podziwiać ich pracę. Przewidziano bowiem pokazy w plenerze. 25 i 26 kwietnia w Espace Paris Est Montreuil odbędzie się Salon Gier Towarzyskich. Będą tu najróżniejsze i najnowsze gry, spektakle interaktywne, a także interesujący zaproszeni goście, tacy na przykład jak bracia Gordon i Fraser Lamont, twórcy gry Snow Tales, która właśnie ukazuje się w wersji francuskiej. Można będzie podjąć próbę pokonania ich w ich własnej grze. I na zakończenie jeszcze jeden salon dla amatorów, a mianowicie salon używanych samochodów od 30 kwietnia do 10 maja w centrum wystawowym przy Porte de Versailles. Tu można znaleźć samochód swoich marzeń i to w atrakcyjnej cenie. Można również na miejscu wynegocjować pożyczkę z jedną z licznych instytucji zajmujących się udzielaniem kredytów. Obecni na miejscu eksperci służą radą i pomocą. Niecierpliwi, którzy chcą samochód nabyć natychmiast i wyjechać nim z salonu, będą mieli możliwość nabycia również 48-godzinnego ubezpieczenia, dzięki czemu bezpiecznie i w zgodzie z literą prawa dotrą do domu swym spełnionym marzeniem. Salon ten odbywać się będzie w ramach salonu Foire de Paris, a kolejny tego typu będzie miał miejsce w październiku 2010 roku w ramach Międzynarodowego Salonu Samochodowego.
To były rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej. Zapowiedziałem Państwu aktualności muzyki klasycznej, które przygotowałem na te audycje, ale trzeba je będzie odłożyć na później, bo nam się nie zmieszczą, gdyż mamy znacznie ciekawszą audycję Jerzego Sowińskiego poświęconą historii audycji w języku polskim Radia France International w dobie różnych zagrożeń, o których nie muszę Państwu mówić, bo i po co, wszyscy o tym dobrze wiemy, warto chyba sobie przypomnieć, skąd przychodzimy, bo dokąd zmierzamy, cóż, chyba wiadomo. Oto druga część audycji Jerzego Sowińskiego na temat historii, długiej historii audycji w języku polskim Radia France International.
Audycje polskie na falach krótkich znikają w roku 1974, dokładnie 31 grudnia, podobnie jak wiele innych w obcych językach. Utrzymuje się jedynie żyjąca do dziś audycja Lille, nadawana na falach średnich i przeznaczona głównie dla Polonii, choć słyszalna jest czasami w różnych zakątkach kraju. Na pytanie Andrzeja Bogusławskiego w wywiadzie dla londyńskiego pisma Tydzień Polski, dlaczego audycje polskie na falach krótkich zostały zlikwidowane, nasz obecny szef Kazimierz Piekarec tak odpowiadał w sierpniu 1985 roku.
Stało się to na mocy ogólnej reformy radiofonii i telewizji francuskiej, polegającej na uniezależnieniu poszczególnych kanałów telewizyjnych, radiowych itd. Na mocy tej samej ustawy nastąpiła reforma działu zagranicznego i prawie wszystkie audycje na Europę Wschodnią zostały wówczas zlikwidowane. Z polskiej redakcji został trzyosobowy zespół, który następnie nadawał audycje na falach średnich, przeznaczone dla słuchaczy z północnej Francji. Istnienie tej niedużej komórki polskiej w radiu bardzo ułatwiło odbudowanie programów nadawanych dla Polski od roku 81. W tej redakcji były trzy osoby. Szef sekcji, redaktor Leszek Talko, Sylwia Gipsówna i Jerzy Sowiński.
Pod nieobecność Kazimierza Piekarca głosu użyczył mu Felix Dąbrowski. To właśnie audycji Lille, ściśle związanej z programami nadawanymi na falach krótkich do roku 74, a później osieroconej i automatycznie samodzielnej, poświęcimy dziś szczególną uwagę, prosząc o kilka uwag w formie wspomnień jej najstarszych współpracowników, znanych już Państwu z pierwszej części programu o historii Polskiego Radia we Francji.
Dyrekcja, dzięki panu Mosmanowi, który kierował przez długie lata sekcją polską, zdała sobie sprawę, że we Francji w okresie powojennym było dużo uchodźców polskich, nie zapominając o koloniach polskich w północnej, wschodniej i środkowej Francji. Tak oto powstały audycje na Lille, tak nazywane, gdyż były one nadawane z Paryża, ale retransmitowane przez stację Lille, docierając w ten sposób do Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemiec i nawet Polski w pewnych porach roku. Powierzono mi pracę w tejże audycji Lille. Początkowo chodziło przede wszystkim o przyciągnięcie ewentualnych słuchaczy, nadając im życzenia, no, zmyślone, dołączając piosenkę. Na wielkiej mapie północnej Francji, przypiętej na ścianie, wyszukiwałam nazwy miejscowości. Łaskial, Noyelles-sous-Lens, Liévin, Roubaix, Lille, podczas gdy pan Kowaliczko, szef odpowiedzialny i realizator, tworzył tekst z wymyślonymi nazwiskami. I tak powstał koncert życzeń. Rezultat przekroczył nasze oczekiwania. Listy zaczęły napływać setkami, czasami po 300 dziennie, prosząc nie tylko o piosenki, ale o rady, o informacje różnego rodzaju. Tak powstała audycja na Lille i mimo licznych kolejnych likwidacji i przywróceń w ciągu jej egzystencji, nadal jest bardzo żywa.
Głos pani Elizy, zapowiadający po francusku audycję Lille, rozbrzmiewa nadal codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 19. Oto on.
Vous êtes à l'écoute de l'émission en langue polonaise de Radio France Internationale.
Niestrudzona pani Gniewa Wołosiewicz po likwidacji fal krótkich nadal współpracuje z redakcją, najchętniej wspomina jednak czasy wcześniejsze.
Lille na falach średnich, które głównie były przeznaczone dla górników we Francji i bardzo był żywy kontakt właśnie z północą Francji. Myśmy tam jeździli, tam nagrywaliśmy te zespoły Kaszowskich, czy Kubiaka, czy Ratajskich. I kiedyś mieliśmy pojechać na taką właściwie przedstawienie, jeżeli można powiedzieć, do szeregu miejscowości z laureatką konkursu Dziękuj do wcipu, bo znowu ogłosiłam konkurs Dziękuj do wcipu, gdzie panie miały przysłać swoje fotografie i napisać w sposób dowcipny, jak sobie wyobrażają, prawda, pobyt w Paryżu. No i laureatką była Zosia Herich. Świetnieśmy wybrali, dlatego że rzeczywiście ładna i dowcipna. I z nią i z Michasiem Lwowiakiem mieliśmy pojechać właśnie na północ, a przede wszystkim z refrenami. Refren to jest autor, prawda, piosenki Czerwone maki na Monte Cassino. Jedynie zawodowi artyści. Co się okazuje, refrenowie, którzy mieszkali w Londynie, w ostatniej chwili dają nam znać, że nie mogą przyjechać. No więc Michaś poszedł do takiego sklepu, gdzie uczą różnych sztuk, nauczył się tych sztuk, no i przez 2 godziny, ubrany w jakiś niesamowity szlafrok i fez, bawił tak publicznie, że 2 godziny wszyscy się śmieli. Ale nie powiedziałam nic o Michasiu.
Właśnie, pani Boro, rozmowy z Michasiem Lwowiakiem przeszły już do historii radia, rozmowy, które pani prowadziła.
W 1954 roku przyjechał dyrektor bardzo poważny, Minnesota Mining, firmy amerykańskiej, prawda, do Paryża, Roman Nowakowski. Wobec tego przeprowadziłam z nim bardzo poważny wywiad. Ale okazało się, że Roman Nowakowski jest batiarem lwowskim i że zakończył ten wywiad piosenką lwowską, więc wtedy sobie pomyślałam, że trzeba zrobić skecze z nim. Z tych skeczy napisałam 1000. Te skecze trwały nie wiadomo już ile lat, już nas nie chcę mówić o latach, nie chcę się jej postarzać.
Chyba ponad 20.
Więcej, wydaje się. W każdym razie Michał Żwowiak stał się postacią realną dla słuchaczy. Więc jak Michał Żwowiak na przykład pisał, że nie warto, powiedzmy, wjechać na wakacje, bo to za wiele kłopotu powoduje, to otrzymał masę listów. Panie Michasiu, niech pan do nas koniecznie przyjedzie, przecież będzie bardzo miło, jak pan będzie u nas. Była nagrana kasetka z rozmowami z Michasiem Żwowiakiem. I kiedyś pojechaliśmy na północ z jednym z dyrektorów radia, prawda, Francuzem, który był szalenie zdziwiony, że o godzinie 19, kiedy właśnie nagrywali Michasia, raptem jest pusto na ulicy. Po czym zobaczył szyldy z nazwiskami polskimi, później usłyszał głosy polskie i raptem wykrzyknął cel occupation polonaise, okupacja polska. No i rzeczywiście na północy Francji tak było.
Czy audycje te miały równą popularność w kraju wówczas?
Bardzo. Myśmy otrzymywali bardzo dużo listów i Michaś otrzymywał ogromnie wiele listów. Część ich zachowałam, bo są zupełnie wzruszające. A teraz jeszcze chcę powiedzieć, że urządzaliśmy najróżniejszego rodzaju wystawy. No jest wystawa właśnie filatelistyczna, o której mówiłam. Wystawa kopert czy pocztówek świątecznych. No i kopert, na których było napisane Vague Polonaise, fala polska, czy Sex Polony, czy Sekta Polska. No są takie oryginalne tytuły kopert.
Proszę pani, dziękuję serdecznie i życzę nadal tylu optymizmu
jeszcze
i tylu wigoru.
Jeszcze nie koniec.
Oddaję głos w takim razie.
Jeszcze nie koniec. Bo napisałam piosenki o 20 dzielnicach Paryża, Vingt Visages de Paris, które właśnie mówią o Paryżu, o tych różnicach, jakie są w Paryżu. I muszę powiedzieć jedną rzecz, że myśmy pracowali z niezwykłym zapałem, z niezwykłym jakimś entuzjazmem. Po prostu to, że pracowało się 10 godzin dziennie, to nie miało żadnego znaczenia, dlatego że człowiek miał tą świadomość, że o tym Paryżu trzeba jak najwięcej powiedzieć, prawda? Nie mówiło się, że idzie się do redakcji, a idzie się do radia, dlatego że radio to jest właśnie to otwarte okno na świat i trzeba tym słuchaczom naszym jak najwięcej o tym Paryżu czy Francji opowiedzieć. I proponuję panu, wobec tego, że Paryż jest tak niezwykle ciekawy i tyle ma tajemnic, które nikt nie jest w stanie odkryć na 100%, posłuchać jednej z moich piosenek pod tytułem Tajemnice Paryża.
Dziękuję uprzejmie.
Wychodzę tak zawsze, tak co dzień, jak zwykły szary przechodzień. Budzą się domy, budzą się ludzie, warniasta porywa mnie. Tu smutek, tam radość bez miary i nędza w uliczkach starych. Tam szczęście rozpada. Gorzka łuda i uśmiech zły. Bo Paryż ma swe tajemnice i każdy skwer, dom czy ulica to tajemnica.
tak zawsze, tak co dzień, jak zwykły szary przechodzień. Budzą się domy i budzą się ludzie, gwarniasta porywa mnie. Tu brudna spelunka plugawa, tam płaczą, tu wre zabawa. Tu wioska w powietrzu gdzieś drży, dawne wspomnienia, minione sny. Bo Paryż ma swe tajemnice i każdy skwer, dom czy ulica to tajemnica.
Śpiewała Krystyna Paczewska, wieloletni współpracownik sekcji polskiej. Mówiąc o audycji Lille, nie można nie wspomnieć o pogadankach religijnych autorstwa księdza prałata Witolda Kiedrowskiego. Do dziś, w każdy piątek, pozostają one nadal żelaznym punktem jej programów. Warto też wspomnieć, że wydarzeniem radiowym o wielkim znaczeniu w kraju, o czym wspomina Leszek Talko, była zainicjowana w roku 1949 retransmisja niedzielnej mszy świętej celebrowanej w Kościele Polskim w Paryżu. Nie ma rodziny w Polsce, pisał jeden ze słuchaczy posiadającej aparat radiowy, która by nie słuchała w niedzielę o godzinie 11 retransmisji. Ta msza, czytamy z kolei w katolickim dzienniku La Croix ze stycznia 1957 roku, słuchana jest w niektórych miejscowościach polskich zbiorowo i na kolanach. Msze święte transmitowano do Polski aż do chwili likwidacji fal krótkich.
Przeżyliśmy moment wielkich emocji. Otóż 16 października 1978 roku około 19 padła niezwykła depesza. Polski biskup został wybrany papieżem. W tym samym roku, we wrześniu, jeden z naszych współpracowników, będąc w Polsce, przywiózł dyplom podpisany przez biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę w podzięce za krzewienie pieśni polskiej folksong. Dyplom ten pokazano dyrekcji, która przyjęła to do wiadomości dość obojętnie. Lecz gdy zdano sobie sprawę, że podpis na dyplomie jest podpisem papieża, wielkie podniecenie ogarnęło całe piętro, gdzie mieściła się nasza sekcja. Na wieść o tym wydarzeniu Witold Nowosad i ja wpadliśmy sobie w ramiona na korytarzu, płacząc z radości i wzruszenia. Dziesiątki dziennikarzy z kamerami oblężyli nas w nadziei zdobycia dodatkowych informacji o tym nowym papieżu, fotografując dyplom ze wszystkich stron, ucząc się wymawiać nazwisko Wojtyła. Ach, jakie to trudne. Wojtyła, Wojtyła. Nie, Wojtyła. Telefony dzwoniły bez przerwy, wszyscy się całowali i radowali wśród Polaków. Mieliśmy papieża Polaka.
By powrócić do historii audycji na falach krótkich, a ściślej ich spektakularnego powrotu w roku 81, odwołamy się raz jeszcze do wypowiedzi Kazimierza Piekarca, tym razem z wywiadu przeprowadzonego przez Wojciecha Sikora dla 12 numeru paryskiej kultury z 82 roku. Na pytanie o interesujący moment przywrócenia audycji w języku polskim dla słuchaczy w Polsce, kto był inicjatorem tej zmiany, Grupa Polska czy Strona Francuska, pada następująca odpowiedź.
Opowiem panu tak, jak ja to przeżyłem. W nocy 13 grudnia o godzinie 13:30 obudził mnie telefon. kolega z redakcji France Inter powiedział tylko kilka słów. Tu sais, à Varsovie, ça y est. W Warszawie stało się. Pojechałem natychmiast do redakcji. Były już pierwsze depesze agencji France Presse. Varsovie, urgent, coup de force contre Solidarité. W niedzielę Chaîne Est nie nadawała dziennika porannego, w nocy uzyskaliśmy jednak zgodę na nadanie o 7:00 specjalnej audycji. Jak zawsze w języku francuskim. Reakcja francuskich kolegów była zupełnie nadzwyczajna. Szef Chaîne Est, pan Jacques Alexandre, którego zbudziłem w środku nocy, i drugi kolega, Jacques Rosenblum, natychmiast przyjechali do redakcji. Pozostali koledzy zgłosili się rano samorzutnie, dowiadując się, co się stało. Od razu też stanęła na porządku dziennym sprawa wznowienia audycji po polsku. Leszek Talko natychmiast zgłosił dyrektorowi RFI, panu Hervé Bourges, gotowość podjęcia w każdej chwili takiego zadania. Nie są mi znane wszystkie szczegóły. O ile wiem, ówczesny dyrektor naczelny Radio France, pani Michelle Cotta, zakomunikowała rządowi, że istnieje w RFI zespół dziennikarzy gotów do realizacji audycji w języku polskim. Sama decyzja została podjęta bardzo szybko na najwyższym szczeblu władz państwowych. 16 grudnia zawiadomiono mnie telefonicznie, że 17 rano będziemy nadawać się 3 razy dziennie po 10 minut wiadomości po polsku na falach Chaîne Est i od razu przeniesiono mnie z powrotem do polskiej redakcji. 17 grudnia rano znów Paryż mówił po polsku do Polaków.
Tak się, proszę Państwa, zaczęło, a dalsze losy audycji znane są doskonale naszym wiernym słuchaczom, którym dziś szczególnie w imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę.
To była druga część dziejów audycji w języku polskim na falach Radia France International. Audycję przygotował Jerzy Sowiński. Państwo coś się domyślili, że znaleźliśmy to nagranie w naszych archiwach, bo audycja w języku polskim dla Lille już nie istnieje od bardzo, bardzo dawna. No i z tego też powodu nie będzie się gdzie ukryć, czekając na nową okazję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do jutra.
każdy, że ma.